Black Weeks w sklepach Comfort. Moc rabatów do 30% na łazienki, podłogi, drzwi i kuchnię. Przyjdź do sklepu Comfort po setki okazji, które dadzą Ci satysfakcję. Szczegóły promocji w regulaminie.
Dzień dobry. Jan Krzysztof Ardanowski, były minister rolnictwa, jest naszym gościem. Dzień dobry, panie pośle.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Panie pośle, co to za marsz, jaki za tydzień planuje w Warszawie Prawo i Sprawiedliwość? To ma być taka konkurencja dla Marszu Niepodległości, czy może przygotowywanie się do bycia w opozycji?
Nie, co roku taki marsz jest organizowany w przeddzień obchodów 11 października. Z faktu, że większość z nas bierze udział w uroczystościach u siebie w regionach, tam chcemy być, to już od wielu lat, 10 listopada odbywa się takie społeczne spotkanie. One w Warszawie, ono ma tam kilka elementów. Poranna msza, później wieczorem msza w katedrze i przejście pod pomnik na plac Piłsudskiego, złożenie kwiatów. Będzie również przemówienie Jarosława Kaczyńskiego, tak jak co roku. To jest pewnego rodzaju standard.
To zapytam, czy będą zmiany, ale nie w rządzie, bo o tym za kilka minut, tylko w PiSie, bo stanowisko stracił w ostatnich dniach Krzysztof Sobolewski, Jarosław Krajewski, szef warszawskich struktur PiSu. Ryszarda Terleckiego zastąpił Mariusz Błaszczak, ale mówi się, że to nie koniec. Będą jakieś dalsze roszady?
Wie pan, ja myślę, że zmiany muszą być, ale one, zmiany personalne są jakby konsekwencją najpierw uznania, co się wydarzyło, że, bo nie jest niczym też dziwnym w systemie demokratycznym zmiana władzy, ale co się wydarzyło, że partia, która przez 8 lat sprawując rządy w Polsce w bardzo trudnym okresie i pandemii, i zagrożeń międzynarodowych, mając wielkie sukcesy zarówno w polityce społecznej, obronności kraju, również w wielkich inwestycjach związanych z rozwojem zrównoważonym, przede wszystkim polskie obszary wiejskie na tym skorzystały, nie umiała dotrzeć do społeczeństwa i przegrywa de facto wybory, bo w systemie parlamentarno-gabinetowym wygrywa ten, który jest w stanie stworzyć rząd i ma większość w parlamencie. No, tego raczej trudno się spodziewać.
No to co się stało, panie ministrze? Pan już dawno temu krytykował piątkę dla zwierząt. To jest coś, co wywołało później lawinę zmian?
To jest tylko jeden z elementów. Ja bym chciał wiedzieć, bo analizy na pewno są konieczne w sprawach zasadniczych, z jakim przekazem Prawo i Sprawiedliwość szło do tych wyborów. Ja nie mówię o technicznej stronie kampanii, tam ilości banerów, plakatów, to jest pewnego rodzaju automatyzm. Może w tych wyborach szczególnie rola mediów społecznościowych wzrastała. Tutaj też Prawo i Sprawiedliwość nie umiało dotrzeć. Pojawiły się nowe pokolenia. Nie było dobrego przekazu dla ludzi młodych, ale to musi być wyjaśnione. Natomiast dla mnie sprawą zasadniczą jest to, że Prawo i Sprawiedliwość dało się wkręcić, mówię językiem młodzieżowym, wkręcić w negatywną kampanię, w kampanię negatywnych emocji. Platforma, nie mając właściwie realnych podstaw, by krytykować Prawo i Sprawiedliwość, ponieważ Polska w tym czasie była dobrze zarządzana, rozkręciła kampanię negatywną przeciwko PiS-owi, wymyślając problemy i demokracji, praworządności, napuszczając społeczeństwo, a my, zamiast mówić o tym z przekazem pozytywnym, co się udało zrobić, ale również uczciwie uderzyć się w piersi i powiedzieć, że były błędy, było ich sporo. Co prawda jesteśmy formacją, która najczęściej z tych błędów umie się wycofać i uderzyć
Panie
w piersi.
Panie ministrze, to jakie błędy, zapytam w tym miejscu, i jak to się stało, że PiS się dało tak prowadzić? Przecież tam był sztab z doświadczonymi politykami na czele z Joachimem Brudzińskim.
Właśnie, no więc co to jest ten mityczny sztab? Kiedyś Kaczyński na spotkaniu mówi, że on niewiele może, ponieważ w kampanii wyborczej rządzi sztab. No to chciałbym wiedzieć, jaka była koncepcja, między innymi dlaczego daliśmy się, jeszcze raz powtórzę, wkręcić w negatywną reakcję na zaczepki ze strony Platformy. Wykrzywiona gęba Tuska powinna spotkać się z odpowiedzią taką, no proszę pana, pan nas atakuje, ale my mówimy, co się udało nam zrobić i ludzie by to ocenili. Ja przede wszystkim upatruję, niestety mówię to ze smutkiem, tego, że zabrakło kilku procent do sprawowania władzy w złej polityce wobec rolnictwa i obszarów wiejskich. Przypomnę, w 19 roku wygraliśmy dzięki ogromnemu, większemu niż w innych grupach społecznych, poparciu dla Prawa i Sprawiedliwości na obszarach wiejskich i w rolnictwie. W tym roku tego zabrakło. Chociaż ja słyszę takie tam różnego rodzaju oceny rytualne, że rolnicy...
Panie ministrze, to ja zapytam też po młodzieżowemu. Skoro nie pykło, to co się stało, że nie pykło i kto powinien ponieść za te konsekwencje? Wszyscy ze sztabu?
W rolnictwie opieramy się przede wszystkim na ocenie rolników tego, co w ostatnich latach było im oferowane, czy jaka była polityka. To nie jest tylko kwestia piątki dla zwierząt.
Chociaż ja pytam również... ogólnie pytam, panie ministrze, nie w rolnictwie, a ogólnie. Kto w PiS-ie odpowiada za taki wynik wyborów, który nie daje wam dzisiaj gwarancji rządzenia?
Była jakaś koncepcja, jakiś przekaz, wokół którego zbudowano wybory. O tym decydowało kierownictwo Prawa i Sprawiedliwości. W ostateczności to realizował to sztab, ale trudno sobie wyobrazić, że tak zwany sztab wymyślił cały pomysł na kampanię wyborczą. A jeżeli tak było, to niestety była to koncepcja zła, za którą ktoś musi ponieść też odpowiedzialność. Jeżeli ta partia chce dalej przetrwać, chce być istotnym elementem reform w Polsce, obrony polskiego interesu narodowego wobec zagrożeń, które są, i ja nie mam żadnych złudzeń, że nie tylko chaos związany z tworzeniem i funkcjonowaniem rządu opozycji, która stanie się koalicją rządową, jest zagrożeniem dla Polski, ale również sygnały dotyczące poprawności politycznej wobec Unii Europejskiej, ustępliwości wobec Berlina. Tego się boję, ale to można było przewidzieć. No,
poproszę pana ministra,
się analizował.
O konkret. Powinien być ktoś rozliczony? Powinien stracić ktoś stanowisko, miejsce w partii? Powinno dojść do trzęsienia ziemi? Bo za rok mamy podwójne wybory. Jeśli Prawo i Sprawiedliwość chciałoby je w jakiś sposób wykorzystać
panie
i wygrać, to pewnie musi być.
Ja już panu na to odpowiedziałem. Sprawy kadrowe są drugorzędne. Najważniejsze jest to, czy my umiemy wyciągnąć wnioski z tego, co się wydarzyło. Wiele sukcesów i przegrane wybory. Czy będzie refleksja poza zrzuceniem sań goniącym wilkom jakichś konkretnych osób, tak jak Sobolewskiego? Zresztą uważam, że to nie była zła decyzja. Natomiast pytanie, czy my umiemy wyciągnąć wnioski w różnych obszarach i w tym obszarze rolnym, gdzie absolutnie można było uzyskać 4, 5, może 6% dodatkowo, ale wieś nogami zagłosowała i nie poszła na wybory. Frekwencja dużo mniejsza, poparcie dla PiS-u prawie 11%, 10 z kawałkiem, mniejsze jak w 2019 roku. Bardzo wielu rolników nie poszło na wybory, ponieważ ani nie zostali za piątkę dla zwierząt w sposób skuteczny przeproszeni. Kiedy sygnalizowałem sprawy zboża z Ukrainy, które zniszczyło polski rynek i jeszcze będziemy z rok co najmniej lizać rany, a rolnicy popadli w ogromne tarapaty. Kiedy domagałem się opublikowania listy importerów i chłopi do końca czekali, jako papiery lakmusowe dostawiali wiarygodności Prawa i Sprawiedliwości. Ujawnijcie, kto zniszczył polski rynek, importując zboże z Ukrainy. Na to zgody nie było. No to zareagowali tak, jak zareagowali. A takie rytualne twierdzenie, że poparcie wśród rolników jest podobne jak 4 lata temu, a na podstawie czego? Przecież z danych Państwowej Komisji Wyborczej tylko możemy wiedzieć, jaka była frekwencja i jakie było poparcie dla komitetów w poszczególnych wielkościach gmin.
Panie ministrze, mamy minutę. Natomiast na antenie zapytam jeszcze o ważną rzecz. Czy Jarosław Kaczyński jako szef Prawa i Sprawiedliwości powinien udać się na polityczną emeryturę? Marcin Masalerek publicznie taki pomysł rzucił.
Myślę, że przede wszystkim powinien kogoś namaścić i ktoś powinien być przygotowany do przejęcia rządów na prawicy, jeżeli ona ma przetrwać. Nie może być sytuacji takiej, że jeden polityk, na pewno człowiek nietuzinkowy, nieprzeciętny, rzadko się tacy co kilka pokoleń może rodzą. I ja jestem w tej partii ze względu na obu braci Kaczyńskich, bardziej z Lechem współpracowałem. Natomiast sytuacja, która uzależnia wszystko, co się dzieje w tej partii od jednego człowieka, nie jest sytuacją normalną, nie jest sytuacją zdrową, bo niech żyje 100 lat, ale jeżeli coś się wydarzy, to ta partia tego nie przetrwa. To jest również jeden z wniosków, jedna z konsekwencji tych wyborów, gdzie niestety
widzi pan dzisiaj krótko takiego następcę?
Dokończę jeszcze i to wszystko, biorąc pod uwagę zapowiedzianą wendettę, zemstę ze strony Platformy i Lewicy, zapowiadaną w sposób wręcz obsesyjny, to skończy się wielkim dramatem tysięcy ludzi, którzy byli związani z Prawem i Sprawiedliwością. Nie mnie przesądzać, kto jest naturalnym sukcesorem Jarosława Kaczyńskiego, ale niewątpliwie partia nie może być oparta wyłącznie o jednego człowieka.
To więcej o tym w internecie, w naszych mediach społecznościowych. Jan Krzysztof Ardanowski jest naszym gościem. Dziękuję panie ministrze, dziękuję państwu. Do usłyszenia za moment. Panie ministrze, no ja będę drążył, czy tym następcą Jarosława Kaczyńskiego może być Mateusz Morawiecki, obecny premier, czy może minister Czarnek?
Morawiecki jest bardzo sprawnym premierem. Miałem okazję współpracować z nim, pełniąc funkcję ministra prawie 2,5 roku. Jest człowiekiem bardzo pracowitym. Często zresztą konsultacje z ministrami odbywały się o 1, 2, 3 w nocy. Natomiast czy jest naturalnym sukcesorem, czy będzie w stanie spiąć różne frakcje w PiS-ie, trudno mi powiedzieć. Ja mam duży szacunek do Morawieckiego. Umiejętność sprawowania rządu, funkcji premiera w trudnych czasach, w jakich sprawowaliśmy rządy, sprawia, że bardzo wysoko go oceniam. Czy będzie do zaakceptowania przez te rozbieżne różne tam grupy w PiS-ie, trudno mi powiedzieć i proszę już dalej tego wątku nie kontynuować.
Ale generalnie PiS powinien się odmłodzić, tak? Rozumiem, że pana intencją jest to, żeby to była partia, która troszkę się zmieni, tak żeby była atrakcyjna też dla tych młodych ludzi, którzy zagłosowali dzisiaj zupełnie inaczej niż byście chcieli.
Przez 8 lat przyszło 8 nowych roczników. 8 roczników, taka jest logika życia człowieka, odeszło. Więc my musimy również wiedzieć, w jaki sposób rozmawiać z ludźmi młodymi, jaka jest ich wrażliwość, na co oni zwracają uwagę. To jest sprawa szalenie ważna. Oprócz tego, no, zresztą takie analizy były również i przed wyborami. Wybory polegają na tym, że nie wystarczy mieć rację, mieć przekonanie o tym, że ma się rację, że czynimy dobro i wszyscy powinni to dobro dostrzegać, wszyscy powinni być za to dobro nam wdzięczni, ale jest to również element promocji, pewnego rodzaju marketingu, umiejętności dotarcia do społeczeństwa z tym własnym przekazem, logicznym przekazem. Natomiast jaki to był przekaz? Odpowiadanie takie agresywne na zaczepki Platformy i to ciągłe für Deutschland powtarzane 100 razy dziennie. Co to miało? Utrwalić niechęć do Platformy, pokazując, że jest to partia szkodliwa. Panie redaktorze, ja nie mam szczególnych złudzeń do intencji Tuska i Platformy Obywatelskiej, ale ludzie w pewnym momencie, ludzie mało interesujący się polityką, a takich jest zdecydowana większość, chcą mieć pewnego rodzaju spokój, gwarancję, że będą funkcjonowali, że będą mieli przyzwoite życie. Tego zresztą oczekiwali rolnicy, a tylko cały czas mieli obietnice o tym, że dotacje do wszystkiego będą, w które już przestali wierzyć, zaczęli się z tego śmiać. Natomiast bardzo wielu ludzi, a przecież prowadziłem również kampanię wyborczą, spotykając się z ludźmi bardzo często, mówili: panie, my już nie chcemy słuchać tego obrażania się, tego opluwania, tego wyzywania wzajemnego, dajcie nam święty spokój. I kto na tym zyskał? Zyskała Trzecia Droga, która w sensie programowym właściwie prawie żadnego programu nie ma, natomiast mówiła: po co się kłócimy, trzeba budować wspólnotę narodową, trzeba mówić o tym, co nas łączy, a nie się dodatkowo jeszcze walić cepem politycznym po łbie i się obrażać. I okazuje się, że dostali poparcie większe nawet niż się chyba spodziewali.
To bardzo ciekawe, co pan mówi. Ciekawe, czy ktoś tych słów później dzisiaj w ciągu dnia wysłucha i zrozumie, weźmie je do serca. Komu prezydent powierzy, bo przed nami bardzo ważny tydzień, powierzy misję tworzenia nowego rządu? Czy może zaskoczyć?
To jest jego prerogatywa i on tam decyduje z tej grupy najstarszych, bo to nie jest tak zapisane, że ten, który akurat tego dnia jest najstarszy ze składu Sejmu, jest marszałkiem seniorem. Ja myślę, że kogoś jednak życzliwego prezydentowi trudno oceniać, że zostanie marszałkiem seniorem ktoś z opozycji, która prezydenta obrażała, opluwała, no, cały czas atakowała, do Trybunału Stanu chciała go tam stawiać. Więc myślę, że będzie to ktoś raczej z Prawa i Sprawiedliwości, czy szerzej Zjednoczonej
Prawicy. Onet pisze, że będzie to Bożena Borys-Szopa i nawet kreśli taki scenariusz, że pani wtedy marszałek senior by otworzyła obrady Sejmu, przyjęła przyrzeczenia i zawiesiła Sejm, tak żeby znów opóźnić proces tworzenia rządu. Taki scenariusz jest realny?
Wie pan, ja nie wiem, czy on jest tam prawnie dopuszczalny. To jest takie straszenie czarnym ludem. To ja słyszałem, jak Platforma mówiła, że PiS wyprowadzi wojsko na ulicę, wprowadzi stan wyjątkowy pod jakimś tam pretekstem, nie będzie chciał oddać władzy. To są jakieś tam bajki opowiadane. Rola marszałka seniora jest bardzo ważna. On musi ruszyć, Sejm musi ruszyć. To jest jedyna instytucja, która nie ma narzuconych zasad funkcjonowania. Ona sama musi te zasady w każdej kadencji wypracowywać. Oczywiście jest regulamin, który tam pewne rzeczy techniczne określa. Ja Bożenę bardzo lubię i cenię sobie również to, że przez 4 lata miałem możliwość siedzenia praktycznie tuż obok niej. Byłaby dobrym kandydatem, jest człowiekiem i doświadczonym, i jest mądrym człowiekiem, więc myślę, że byłaby dobrym kandydatem, ale jeszcze raz powtórzę, to prezydent o tym zadecyduje i jak sądzę, nie będzie to ktoś z opozycji, która prezydenta przed Trybunał Stanu chce stawiać i go obraża.
To jaka może być decyzja prezydenta w sprawie nowego premiera? Kto dostanie misję tworzenia nowego rządu?
To również jest pewnego rodzaju zasada. Co prawda ja nie jestem przekonany, że komukolwiek z Prawa i Sprawiedliwości uda się zbudować większość. To są takie rytualne zaklęcia. Chociaż zaczynam dostrzegać, że wśród wybranych posłów dotychczasowej opozycji pojawia się duża wątpliwość, co oni będą realizować, jaką politykę będą realizować. Bo to jest PiS, przepraszam bardzo, że to mówię na antenie, ale to już weszło do języka polskiego, te 8 gwiazdek, że to wystarczy do sprawowania władzy. To nie wystarczy również opanować Sejm, wybrać marszałka, prezydium i szefów komisji. To większość parlamentarna jest w stanie zrobić. Natomiast mówię to również z własnego doświadczenia. Codziennie trzeba również potem sprawować władzę, podejmować decyzje w sprawach polityki zagranicznej, obronności, spraw społecznych, gospodarki, podatków, etc., etc. I tu się nagle okazuje, że z tej mnogości partii opozycyjnych, których jest tam około 10, każdy ma inne zdanie i wielu polityków zaczyna się zastanawiać, czy oni będą w stanie skutecznie cokolwiek w Polsce przeprowadzać. A na te trudne czasy, jakie są, jest potrzebny jednak stabilny, silny rząd, który będzie pilnował interesów narodowych Polski.
Niestety dostaję informację, że nie uda nam się tego połączenia wznowić. Bardzo szkoda, bo rozmowa była, myślę, bardzo ciekawa. Kłaniamy się w imieniu ministra Ardanowskiego. Dziękuję słuchaczom. Do usłyszenia, do zobaczenia za tydzień.